Miszmasz kulturalny.
Dzień dobry, drodzy słuchacze Miszmasza Kulturalnego. W dzisiejszym wydaniu witam was Alicja Pek
i Aleksandra Brzezińska.
To jest nasze ostatnie wydanie przed majówką, więc będziemy miały dla was kilka wydarzeń, które mam nadzieję umilą wam ten prawie że wakacyjny czas.
No właśnie, będziecie mogli gdzieś pójść i troszeczkę się kulturalnie rozwinąć, bo w końcu będzie na to czas.
Albo zabawić po prostu.
No też,
czemu nie? Super bibę pójść. A pierwsza biba odbywa się w Oliwskim Ratuszu Kultury. Karawana opowieści zaprasza po raz kolejny na wydarzenie właśnie w tej instytucji, a tym razem przeniosą nas do Meksyku.
Ich najnowsze spotkanie będzie nazywało się W krainie pierzastego węża. Mity i opowieści z Meksyku. Gdzie usłyszycie mity opowieści Azteków, Majów i ludu Huichol. Będziecie mogli przypomnieć sobie historię o powstaniu świata, słońca i księżyca. Opowiedzą nam, odbiorcom, także historię niezwykłych bliźniaków pokonanych przez władców Xilalby. Poznacie historię płaczącej kobiety, a także pewnego pirata pływającego po Morzu Karaibskim. Podobno jego kompanii wykopali jego ciało po śmierci i ukryli. Ale czy to prawda, czy nieprawda? Aby się tego dowiedzieć, będziecie musieli posłuchać opowieści i pieśni z Meksyku. I ci powiem, że to jest rzecz, na którą ja sama bardzo chętnie się wybiorę. To spotkanie odbywa się 28 kwietnia, w sobotę w godzinach od 19 do 20:30, czyli wcale nie tak długo. Jest to spotkanie przeznaczone specjalnie dla dorosłych, nie tak dla,
tym
dla
razem
dzieci.
Koniec z tymi bajkami. Więc może będą jakieś momenty w tych opowieściach.
Tak, i myślę, że to jest naprawdę świetny moment, żeby i posłuchać trochę muzyki, i dowiedzieć się czegoś o Meksyku, bo wydaje mi się, że nasza wiedza jednak o tym kraju jest taka dość stereotypowa.
Piniata.
No właśnie.
I film Coco.
Oczywiście.
No dobrze, to przypomnijmy, że to jest 28 kwietnia. Opowiadać będzie Szymon Góralczyk na instrumentach, czyli głównie bębnach będzie grał Maciej Stranc. I my teraz sobie posłuchamy jakichś meksykańskich rytmów, żeby nas wprowadziły do tego miszmasza dzisiejszego.
Oczywiście.
Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante. Pero sabroso, yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 y llévame al río. De mi llorona, 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 y llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Thank you. dice que tiene las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tiene las flores, llorona las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. De mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna lo engaña. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?
Wiesz co, Ala? Ostatnio miałam okazję tutaj w Morsie rozmawiać z przedstawicielami Gdańskiego Archipelagu Kultury, ho, ho. Plama. Przyszli tutaj
Ktoś
panowie.
Ktoś taki wywiad załatwił?
Spóźniłaś się, no sorry. Przyszli panowie, pan Marek Bandit oraz pan Tomek Hildebrand. I opowiadali mi o misji Plamy, o ich ofercie i o tym, co robią po prostu. Jeżeli chcecie, to w poniedziałek, 30 kwietnia o godzinie 10 w gościu Radia Mors będziecie mogli posłuchać mojego wywiadu z nimi, pełnego wywiadu. A teraz mamy dla was krótki fragment tej audycji.
To posłuchajmy najpierw o misji Plamy.
Mamy pewną misję do spełnienia. To naszą misją, jak ja patrzę na misję, to jest na przykład przygotowanie ludzi do tego, żeby, jeżeli pracuję ze studentami w teatrze, czy z licealistami, to jest to ich na przykład pierwszy kontakt w ogóle z teatrem w wielu wypadkach. I później ta wrażliwość, którą wyniosą z takich zajęć czy z obcowania z teatrem, a przekładając to również na to, o czym Tomek mówił, muzykę, zajęcia, na plastykę, to my jesteśmy taką forpoczną, która na siebie przyjmuje takie uderzenie ludzi, którzy po raz pierwszy spotykają się w ogóle z kulturą. Nie mówię, że wszyscy, ale w większości tak jest, że ktoś przychodzi koło klubu i nagle widzi o zajęcia plastyczne i sobie myśli, kurczę, tyle lat mam, a chciałbym sobie coś pomalować, tak? I nie robimy z tego tytułu wystawy, nie aspirujemy do tego, żeby on został Van Goghiem, tylko żeby on poznał techniki, zaczął malować. Może później stanie się Van Goghiem. Może ci młodzi ludzie, którzy do mnie będą przychodzić, później będą w cudzysłowie Krystyną Jandą. To jest nasza misja. Oczywiście my dajemy również to, o czym Tomek mówił, przeżycia intelektualne, przeżycia artystyczne, no bo to się wiąże z naszą działalnością, również z tym, co robimy, czy w Teatrze Blokowisku, czy organizując Festiwal Feta, czy robiąc obrazy ogniem malowane, ale jeżeli mówimy tu o misyjności naszej, to ona na tym się powinna moim zdaniem opierać. Więc jeżeli studenci na przykład szukają swojego miejsca, chcą gdzieś coś zrobić albo mają jakiś pomysł, nie zawsze to się na uczelni udaje, prawda? Albo mogą trafić, jak odwołam się do obrazów ogniem malowanych, ludzie, którzy nie są artystami, plastykami, a mają jakiś fajny pomysł. Dlaczego nie? Jest to również spełnianie się artystyczne, czyli to, o czym mówiliśmy, do czego jest nam potrzebna kultura. Dla ludzi, którzy tej kultury potrzebują, to jest spełnianie pewnych swoich marzeń, działanie, wyrzucanie z siebie pewnych rzeczy. Ja to tak pojmuję.
Ale dowiedzieliśmy się też czegoś o praktykach i wolontariacie w Plamie, więc posłuchajcie.
Chętnie zapraszamy stażystów czy praktykantów do pomocy, do nauczenia się różnych rzeczy, do zapoznania się z tym, jak funkcjonuje taki nowoczesny dom kultury. I ci, którzy do nas przychodzą, zazwyczaj są zadowoleni, uczą się i z tego, co słyszymy, to zamierzają kontynuować czy rozpoczynać właśnie taką profesjonalną karierę w Domu Kultury czy w jakiejś takiej innej organizacji związanej z propagowaniem czy produkcją jakichś wydarzeń kulturalnych. Także tak to wygląda. Natomiast czasami szukamy pracowników do wydarzeń konkretnych, więc na pewno będzie nabór do pomocy przy FECie. Będą to i wolontariusze, ale też mamy kilka takich stanowisk różnych technicznych czy innych do obsługi FETy, więc tutaj też będą informacje, no, trzeba śledzić strony internetowe, ewentualnie dzwonić i pytać przed FETą. Bo na pewno coś tam będzie można znaleźć ciekawego.
co niedługo organizuje Plama.
Tak, gramy ostatni spektakl dla widzów dorosłych, czyli w przedziale wiekowym od 16 do nieskończoności. Jest to spektakl pod tytułem Nic nas tu nie trzyma. Taka spektakl oparty na książce Marka Twaina Pamiętniki Adama i Ewy o pierwszych naszych prarodzicach, właśnie o Ewie i Adamie, w pokazany sposób dość zabawny. Spektakl miał premierę 2 lutego i zapraszamy, jeżeli znajdziecie czas, w piątek o godzinie 19. To jest ostatni spektakl przed wakacjami, przed tym, zanim wrócimy już z powrotem do Plamy po wakacjach. Więc jest jedyna szansa, żeby ten spektakl jeszcze przed wakacjami obejrzeć.
Czyli w takim razie wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszamy.
To byli Marek Brand i Tomek Hildebrand z Gdańskiego Archipelagu Kultury, z Plamy konkretnie. Całego wywiadu, który przeprowadziła Ola, możecie sobie posłuchać w gościu Radia Mors w poniedziałek o 10:00.
Dokładnie. Także zapraszam serdecznie.
Dobrze, kochani, w takim razie ja mam dla was pomysł na tę niedzielę. W Muzeum Miasta Gdyni będzie można wziąć udział w takim wydarzeniu, w spektaklu teatralnym, który wprawdzie miał swoją premierę we wrześniu, 22 września, ale będzie można go zobaczyć dopiero po raz trzeci u nas w Muzeum w Gdyni. To jest spektakl, który nazywa się Utkani. Myśmy o tym już mówiły kiedyś, dawno temu w Miszmaszu, kiedy był grany właśnie w Gaku, w stacji Oruni, ale tym razem zajeżdża do Muzeum Miasta Gdyni. To jest spektakl, który jest realizowany w ramach takiego projektu Usłyszeć Obraz przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i Towarzystwo Pomocy Osobom Głuchoniewidomym. Spektakl jest realizowany przez zespół teatralny DDS, a jest on założony przez osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.
Co ciekawe, spektakl powstał na podstawie książki polskiej autorki.
Nawet nie tyle polskiej, co gdańskiej, bo Utkani są na podstawie prozy Barbary Piórkowskiej. Książka nazywa się Utkanki. I o czym opowiada? O generalnie historiach ludzi, którzy przybywają do wielkiego miasta, niekoniecznie Gdańska, niekoniecznie Gdyni. I po prostu z tych historii jest spleciona jakaś opowieść. Tutaj oczywiście jest takie nawiązanie do tego, że każda ta opowieść to jest jak nitka, która w której powstaje tkanina miasta i tak właśnie Utkani się prezentują. Więc Utkanych można sobie zobaczyć w Muzeum Miasta Gdyni 29 kwietnia, czyli w tę niedzielę o godzinie 18:00. Oczywiście wydarzenie jest bezpłatne, a gościem specjalnym będzie również Barbara Piórkowska, czyli autorka książki, na podstawie której powstała ta realizacja.
A skoro już o książkach troszeczkę mówimy, to dla tych z was, którzy nie mają ochoty wychodzić z domu, a woleliby posiedzieć z książką, czy to w domu, czy to na plaży i po prostu się odprężyć, mam inną ciekawą propozycję, bo w ostatnim czasie przeczytałam Niemożliwą fortecę Jasona Rekulaka.
Oho, jak to dumnie brzmi.
Tak, bardzo dumnie, chociaż moim zdaniem amerykański oryginalny tytuł brzmi o wiele lepiej, ale to niestety częsta przypadłość. I jest to książka, której akcja dzieje się w 1987 roku. I teoretycznie jest to powieść dla młodzieży, bo główni bohaterowie mają te 14 lat. Ale nie zmienia faktu, że jakby to pokolenie, które się wychowało w Polsce w latach 90., moim zdaniem szczególnie powinno po tę książkę sięgnąć, bo jednak ona jest bardzo mocno zakorzeniona w tamtym czasie, a nasze lata 90. były trochę jak lata 80. w Stanach Zjednoczonych. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, gdy porównujemy.
Te ortalione,
tak,
co?
To jest niesamowite w ogóle. I to, co jest ciekawe w tej książce, to, że ona jakby sama w sobie nie jest skończonym dziełem. To znaczy, gdy autor ją pisał, nim autor zaczął ją pisać, stworzył grę komputerową na Commodore 64, czyli bardzo stary komputer, który nazywa się Niemożliwa Forteca właśnie. I dopiero później, na podstawie jakby tego jego pomysłu na grę, powstała książka, historia z książki. I na jego stronie internetowej, której adres znajdziecie pod koniec właśnie samej książki, znajdziecie tę grę dostępną za darmo, więc można w nią grać, co moim zdaniem jest cudownym wyjściem, bo takim cudownym pomysłem, że dzięki temu książki stają się bardziej interaktywne. To nie jest tak, że tylko czytamy i jakby książka to jest jedyna rzecz, którą mamy, ale możemy też szukać dalej, grzebać w sieci i znaleźć coś związanego z tą książką oficjalnego. I w ogóle takie mam wrażenie, że coraz więcej autorów się na to decyduje, bo już się kilkukrotnie spotkałam z czymś takim. Na przykład jakiś czas temu czytałam trylogię WWW Sayera. Jest to trylogia science fiction, w której w sieci powstaje sztuczna inteligencja, taka bardzo inteligentna, która bardzo szybko się uczy. I ta sztuczna inteligencja zakłada konto na Twitterze. Mamy podane w książce nazwę tego konta, tak? I możemy wejść na nie normalnie i ono istnieje. I faktycznie jest tam jeden post od tej sztucznej inteligencji.
Ale tylko jeden.
Tylko jeden, tak.
To ja ci powiem taką sprawę, o której sobie teraz przypomniałam, tylko żebym pamiętała wszystkie tytuły. Czy ty pamiętasz takiego autora niezwykle poczytnego jakieś 10 lat temu, który nazywał się Janusz L. Wiśniewski i on napisał Samotność w sieci?
Szczerze mówiąc, słyszałam tytuł książki, ale jej nie czytałam, o to, że jakby też...
Okej. Okay. No więc to jest takie straszne romansidło, które było absolutnym bestsellerem przez długi, długi czas u nas w Polsce i wtedy trochę na zasadzie masz wiadomość, gdzie ludzie przez internet, przez jakieś maile po prostu zakochują się w sobie i jakaś tam obsesja w nich wstępuje wzajemna. W każdym razie w tejże książce główny bohater miał swoje konto e-mailowe i to konto było podane. I jakieś 3 lata po oryginalnej premierze wydano kolejną książkę i ta książka tym razem była uzupełniona o wiadomości mailowe, które doszły na to konto. W którymś momencie autor chyba nawet na początku nie miał założonego konta, ale potem myślał, że założy na wszelki wypadek. I okazało się, że ilości, które tam spływały, to były po prostu tysiące jakichś takich zrozpaczonych maili od kobiet, które czytały tę książkę i chciały do tego bohatera napisać. Więc jeszcze taka sprawa się wydarzyła.
A mi się raz zdarzyło i nie wiem, czy to było właśnie w książce Sayera, czy w jakiejś innej, ale był podany link do jakiejś strony, taki skrótowy, że nie było podane dokładnie adresu, no nie? I gdy wpisałam go w przeglądarkę, okazało się, że link prowadzi do strony oficjalnego amerykańskiego wydawcy i można było książkę po prostu przez ten link kupić. To też jest takie fajne zagranie marketingowe.
Oczywiście. Szczególnie, gdyby rzecz się odbywała na czytniku i jednym kliknięciem prosto z Amazona. No ale tak, wszystko jest połączone. Poczekaj, bo ty mówiłaś o niewidzialnej fortece.
Tak.
To mów dalej.
I jeżeli chodzi o samą niemożliwą fortecę, to jest to, jak mówiłam, powieść taka raczej młodzieżowa, bo mamy młodych bohaterów, ale to, co mnie w niej osobiście urzekło, to to, że zwykle takie książki z młodymi bohaterami mają tego głównego bohatera, który jest super, który jakby jest idealny, jakby zdobywa wszystkie nagrody, nie wiem, ocala świat i tak dalej. A Niemożliwa forteca to książka z taką bardzo prostą fabułą, której bohater popełnia błędy. On jest takim zwykłym chłopakiem. On jakby właśnie nie jest kimś wielkim. I to jest wspaniałe, bo nie wiem jak to, ale ja już przeczuwam taki przesyt bohaterami, którzy wiecznie ratują świat i robią to kilka razy dziennie, bo mogą...
Strzelając z łuku na przykład.
Tak.
Wykonując obrót w powietrzu.
Tutaj mamy takiego zwykłego chłopaka, który z jednej strony czuje nacisk ze strony matki, z drugiej strony jest nacisk ze strony kolegów. Przy okazji ma jakieś swoje własne marzenia i pragnienia, bo chciałby wygrać konkurs programowania. No i jakoś tak próbuje między tym wszystkim lawirować, przez co popełnia błędy po prostu. Mm-hmm. Także wydaje mi się, że to jest w ogóle taka bardzo nostalgiczna powieść właśnie. Nie tylko dla dzieci, tak?
To na fali tej nostalgii, tak, za latami 80. Zainicjowanej przez serial Stranger Things, jak robiliśmy w zeszłym roku, pod koniec roku w Miszmaszu, jakieś takie podsumowanie roku i każdy miał powiedzieć, jak najbardziej podobał mu się film, to ogólnie okazało się, że nikt już nie ogląda filmów, tylko wszyscy siedzą na Netflixie i oglądają po prostu potwory spod spodzia.
Ale w sumie to mi się wydaje, że ta moda na lata 80 trwa trochę dłużej, bo na przykład wznowienia Star Warsów, Gwiezdnych Wojen, jakby były zapowiedziane chyba wcześniej niż Stranger Things.
Na pewno.
Więc jakby teraz po prostu mamy taką modę, no przyszła, wróciła.
Ale
to
Gwiezdne Wojny co chwilę wracają, więc to jakby...
No w pewnym sensie tak, ale teraz jest ten wielki powrót, no nie? Że planują zrobić coś wielkiego znowu wielką trylogię.
Ale czy istotą Gwiezdnych Wojen nie jest zawsze ta tęsknota i nostalgia i całe kino nowej przygody na tym się nie opiera?
W Właściwie chyba tak.
Na tym, że co jakiś czas rzucają po prostu trylogię i kolejne pokolenie znowu ma co oglądać, może wracać do poprzednich spraw, może szukać innych tekstów.
Szkoda tylko, że te najnowsze Gwiezdne Wojny właśnie starają, niby są związane z poprzednimi, ale jednocześnie moim zdaniem troszeczkę odcinają się od tamtej tradycji i próbują robić coś nowego. Co nie jest zbyt fajne, biorąc pod uwagę, że w tym momencie niszczą cały uniwersum, to znaczy odwracają je do góry nogami i to, co było istotne tam, to, co się liczyło w starych wersjach, teraz już nie obowiązuje.
No tak, ale to jest tworzone dla nowego odbiorcy. Gdybyś teraz ty miała 15 lat, stare Gwiezdne Wojny byłyby ci naprawdę odległe, to tobie by pasowały te nowe wersje pewnie.
Być może. Co nie zmienia faktu, że jednak... No, nie powiem, że lubię ten najnowszy film szczególnie, bo jak się nazywał ten poprzedni? Powrót Jedi?
Powrót Jedi.
Bo Powrót Jedi jeszcze był dla mnie taką laurką troszeczkę do tych starych wersji, a jednak ostatni Jedi już miał kilka dobrych elementów, ale szczerze mówiąc, ten film przede wszystkim mnie irytował.
Ach, no. Ty skłonna do irytacji?
Tak, jestem bardzo skłonna. Szczególnie jak się niszczy uniwersa.
Najgorzej niszczy całe uniwersum.
No właśnie.
Słuchajcie, ja mam dla was z innej zupełnie mańki pomysł i to jest nowy projekt, przy którym współpracuję z badaczem z Włoch, który nazywa się Simone Bassani. I Simone jest u nas w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia rezydentem. Teraz przyjechał na miesiąc, ale to jest już jego kolejna wizyta tutaj w Polsce. I wcześniej, jeżeli chcielibyście sobie zobaczyć, to realizował taki projekt, który nazywa się Galeria Gdańsk i tak dalej. I to był projekt, w którym zajmował się głównie zbieraniem historii mieszkańców i potem przekształcaniem ich w artystyczny sposób. I ten projekt, o którym powiem za chwilę, również ma z tym sporo wspólnego, w takim sensie, że znów będziemy szukać historii, ale tym razem jest związane z architekturą. Nazywa się Niewidzialna Architektura. Naukowe i artystyczne strategie na konstruowanie włączającej pamięci historycznej. I szukamy studentek i studentów, którzy byliby chętni do uczestnictwa w tym projekcie, w warsztatach i w grupie fokusowej, więc ja wam przeczytam informacje. Niewidzialna Architektura to jest projekt badawczy, który ma na celu rekonstrukcję utraconego dziedzictwa z perspektywy transkulturowej. Poprzez wspomnienia gdańszczan i gdańszczanek. Grupa badawcza zajmie się zbieraniem wywiadów, opowieści, narracji dotyczących miejsc w różnych częściach świata, a obecnie już niedostępnych, zniszczonych lub trwale przekształconych. Studenci i studentki, którzy zdecydują się dołączyć do projektu, będą mieli możliwość zastanowienia się nad związkiem między procesami historycznego zapominania a wartością subiektywnych wspomnień. Projekt łączy artystyczne, performatywne i naukowe strategie badawcze, tworzy przestrzeń do spotkania i wspólnej pracy dla studentów różnych kierunków. Więc o ile mi wiadomo, to ta informacja została tutaj na WNS przesłana do różnych departamentów, ale my zapraszamy studentów wszystkich kierunków, które na UG mamy. I spotkanie pierwsze właściwie już było, bo w czwartek, 26 kwietnia, ale spokojnie możecie jeszcze dołączyć. Napiszcie maila najlepiej do mnie, czyli na naszego maila miszmaszowego mishmash.mors@gmail.com i zobaczcie sobie jeszcze poprzedni projekt, czyli Galerię Gdańsk i tak dalej i tam możecie sobie bezpośrednio do Simony również napisać, gdybyście mieli jakieś pytania. Więc jeszcze jakbyście chcieli googlować, to projekt nazywa się Niewidzialna Architektura.
Myślę, że fajna sprawa, jeżeli kogoś interesuje szczególnie historia, właśnie architektura, by się rozwinąć po prostu.
Ja myślę, że takie właśnie w związku z tradycją takich muzeów historii mówionej, które mnie osobiście bardzo zawsze interesowały i mam wrażenie, że jest ich za mało i to zbieranie historii to teraz jest ostatni dzwonek, żeby jeszcze złapać te ciekawe osoby, które w Gdańsku żyły w naprawdę ciekawych czasach.
W takim razie jeszcze raz zapraszamy.
Mhm. To teraz zupełnie z innej strony podejdziemy do kultury. Gdzie ty byłaś ostatnio?
Wiesz co, w ostatni weekend odwiedziłam Ranmageddon, czyli
To brzmi bardzo męcząco.
Tak, to jest bardzo męczące, ponieważ są to takie wyścigi, znaczy wyścigi, biegi właściwie, z przeszkodami, w których uczestnicy w tym roku musieli na przykład wejść do wody, no, niosąc wielką kłodę albo niosąc kamień, musieli przeskakiwać przez pionowe rzeczy, czołgać się po błocie.
Ojejka.
Pod siatkami, oponami, więc to jest męcząca sprawa. Ale powiem ci, że pod względem kulturalnym wydaje mi się, że to jest bardzo fajne wydarzenie, bo jakby ten bieg jest tak skonstruowany, byś nie mogła tego zrobić sama. To jest coś, co musisz zrobić zespołowo.
Aha.
Więc wszyscy sobie pomagają tam. Tam nie biegniesz na wygraną.
Ramageddon. Miejsce spotkań.
No właśnie, to jest miejsce spotkań. No i wszyscy sobie pomagają. Jest bardzo fajna atmosfera. I to, co mnie w tym roku szczególnie jakby zdziwiło, to jak wiesz, ja bardzo lubię fantastykę i wszystko, co z nią
związane. Nie wiedziałam.
Ale... Słuchaj, na miejscu była Wonder Woman. Ale teraz może puszczę fragment rozmowy z nią.
Tak, proszę.
Joanna Dondelewska, znana w środowisku OCR-ów jako Wonder Woman.
Jak wyszedł bieg w stroju?
Super, jak zawsze.
Czyli regularnie startujesz?
26. Ramageddon mój.
Wow, czyli od którego roku w takim razie?
2016 wrzesień był pierwszy mój debiut właśnie w Gdyni. Później, już w styczniu wystartowałam zimowe, w zeszłym roku 2017 zrobiłam 20 eventów, no i teraz lecimy dalej.
A skąd pomysł, żeby startować w cosplayu?
Trudne pytanie. Ogólnie wystartowaliśmy w Poznaniu z moją drużyną jako drużyna superbohaterów. Koleżanka startowała jako Batwoman, ja była Wonder Woman, mieliśmy Supermana, Batmana, Flasha. Także wystartowaliśmy gdzieś właśnie w Poznaniu. Robiliśmy 3 biegi w jeden dzień. Robiliśmy klasyk 12 km, intro 3 km i rekrut nocny 6 km.
Czyli przebiegła pani dzisiaj całą trasę?
Tak, jeszcze o 13 startuje intro, drugi bieg.
No i co Ala sądzisz, jak dałabyś radę biegać w takim bardzo skąpym stroju?
Serio?
On tak, jeżeli nie wiecie, to... Jeżeli nie byliście, to wam powiem, że z racji tego, że wiadomo, że pełna zbroja taka od Wonder Woman byłaby niewygodna, to pani Wonder Woman miała na sobie właściwie bardzo skąpy, praktycznie, no, bardzo skąpy biustonosz, powiedzmy stylizowany na, no właśnie, strój Wonder Woman oraz po prostu krótkie spodenki. I w ten sposób biegła.
No dobrze, czyli to był Ramageddon. Nasze skromne UG odwiedził w ten wtorek pewien dziennikarz muzyczny, może ci znany odrobinę, jak przystało na radiowca. Pan Marek Niedźwiecki zajechał do nas na WNS.
Jasne, że kojarzy, przecież on chyba ma najdłużej trwającą audycję w całej Polsce.
Nie powiedziałam ci tego, to przed audycją. Tak nie było. Otóż to, moi drodzy, takie są fakty. Lista przebojów programu trzeciego nadaje od roku 82 nieprzerwanie i jest najdłużej trwającą w związku z tym audycją w Radiu Polskim. I... Przy okazji zapytałam pana Marka o jego ostatnie kulturalne odkrycia.
W studenckim radiu Żak prowadziłem nawet taką audycję, która się nazywała Wiersze i piosenki o miłości. I czytałem nawet wiersze. Ja w ogóle lubię czytać wiersze. Poświatowska jest moją ulubioną poetką. Zresztą wszędzie to już mówiłem i pisałem. I nawet kiedyś robiłem niestety audycję, gdzie czytałem te wiersze. Już teraz bym się tego nie podjął. Więc to mnie kręci. Co do muzycznych spraw, no teraz jestem pod dużym wpływem nowej płyty Basi, która wychodzi 18 maja. A wczoraj rozmawiałem z Basią, bo przyleciała dzisiaj Fryderyki. I Basia tam występuje, ale też lubię odkrywać nowe rzeczy, nową muzykę, po którą normalnie bym chyba nie sięgnął, albo nie są to moje klimaty. Toni Braxton nigdy nie była jakąś moją wielką taką faworytką, a ta jej ostatnia płyta, po prostu nie mogę jej przestać słuchać. Tylko 8 piosenek, w tym 2 z Babyface'em. Polecam, bo naprawdę warto. Coś tam Sex and Cigarettes chyba tytuł. Także to polecam. Co do książek, jak mam taką fazę, to pochłaniam książki jedną po drugiej, ale bywa tak, że potem przez wiele miesięcy nie mam czasu sięgnąć po książkę. Nie jestem jakimś wybrednym czytelnikiem. Lubię Dana Browna i nie wstydzę się tego. Takie rzeczy tego typu. Natomiast na teatr ostatnio nie mam czasu. Miałem lecieć do Krakowa, do Teatru Starego na wesele i odebrało mi głos i rozchorowałem się i nie poleciałem. Ale bardzo jestem ciekawy i na pewno do Teatru Starego, do Krakowa się wybiorę w najbliższym czasie.
Ma też radę dla młodych radiowców. Takich jak my, a może także jak nasi słuchacze, kto wie.
Jedną, być sobą, nie udawać nikogo, ani kaczora, ani niedźwiedzia, ani mana, bo to ma krótkie nogi. Trzeba mieć pomysł na siebie. Mówić poprawnie po polsku, dbać o głos. I mówię to ja, który właśnie nie dbam o głos, ale lubię taki mieć ciemniejszy. To jest wszystko i to musi być pasja. To nie może być tak, że fajnie jest być dziennikarzem albo prezenterem, to ja sobie pójdę i będę dziennikarzem albo prezenterem. Jeśli mnie to nie kręci, jeśli to nie jest pasja mojego życia, to odpuścić, szukać czegoś innego. Bo tylko wtedy, kiedy to jest pasja, to wtedy warto. Bo to jest piękny zawód, trudny, ciężki i jak widać po siwych włosach nie najłatwiejszy, ale bardzo fajny. To jest coś takiego, że przychodzisz do pracy codziennie, robisz to z taką samą radością i jeszcze ci płacą za to pieniądze.
W ogóle całe wydarzenie było z okazji Dni Australii i z tej okazji przyjechał Marek Niedźwiecki jako ten wielki fan i miłośnik Australii. Był tam już chyba 13 razy, więc możemy sobie jeszcze posłuchać kilku anegdot o Australii. Posłuchajcie, jak się tam znalazł.
Były takie czasy, bo ja już jestem stary człowiek i może, kiedy korespondowanie z całym światem to było taki hype, no, czy taka moda. Ja kolekcjonowałem znaczki pocztowe, ale też korespondowałem z ludźmi z całego świata, z Olgą ze Związku Radzieckiego, z Omska. No i napisałem, w Radiu Luksemburg podawali adresy i napisałem do faceta, który się nazywał Yuan jakoś tam i mieszkał w Londynie. Ja napisałem do niego, że chciałbym z nim korespondować, a on mi odpisał, przepraszam cię, ale dostałem tak dużo listów, że nie jestem w stanie ze wszystkimi korespondować. Ja napisałem do niego, no to przyślij mi jakieś adresy, z których nie skorzystasz, może ja skorzystam. No i w ten sposób zacząłem korespondować z dziewczyną z Holandii, którą potem odwiedziłem. Potem ona mnie odwiedziła w Polsce. No a on napisał, dobra, to ja ci przyślę, przysłał mi. Ja mu podziękowałem, on do mnie odpisał i korespondowaliśmy za 20 lat. On potem się przeniósł do Republiki Południowej Afryki, bo jego rodzice byli politykami i tam jeździli po placówkach. Potem się przeniósł do Japonii, a na koniec do Australii. I ja go odwiedziłem. Mieszka w Melbourne z żoną, dwójka dzieci. Niesamowite, bo to potem po latach cały czas niby nie byliśmy w stałym kontakcie, ale on przysyłał kartkę na święta, tu mi się urodziło dziecko, tu tam coś. Ja mu wysyłałem jakieś płyty z polskim jazzem, bo on się tym interesował. Więc jednak mimo tego, że nie chciał ze mną korespondować, to całe lata ze sobą korespondowaliśmy. I właśnie jak poleciałem do Melbourne, to moi znajomi mnie zawieźli i spędziłem z nimi bardzo, bardzo fajny dzień. I to tak było, że ten pierwszy raz się zdarzył przez koleżankę, która wyjechała wcześniej do Adelaide na stałe i była moją korespondentką do audycji radiowych. No i ona zaproponowała, że oni się skrzykną w 4 stacje radiowe z Melbourne, Sydney, Perth i Adelaide. Zapłacą mi podróż i ja przylecę do Australii i będę się spotykał z Polonią, będę odwiedzał stacje radiowe. Niestety było też powiedziane, że mam poprowadzić 4 dyskoteki w każdym z tych miast. Czyli znowu mnie z Sierockim pomylili, no trudno. Ale te dyskoteki okazały się być właściwie takimi spotkaniami z panem Markiem z Polski, z Trójki. Ludzie pytali, co słychać, chcieli sobie zrobić zdjęcie. Bardziej chcieli pogadać ze mną, niż to, żebym ja grał muzykę i tam ich rozbawiał jakoś. No i ten pierwszy raz poznałem fajnych ludzi w Melbourne, poznałem fajnych ludzi w Sydney. No i oni pisali do mnie, słuchaj, lecimy na wakacje do Nowej Zelandii, albo na Tasmanię, albo Surfers Paradise. Jak chcesz, to przylecisz, lecisz z nami. No i ja w ten sposób zabywałem się na te kolejne wyprawy. Potem już zacząłem sam sobie wybierać te miejsca, które chcę zobaczyć, a jednocześnie ich odwiedzałem. No i to składało się tego cały rok. A z tego miejsca, które widzicie teraz, poprowadziłem 1310 wydanie listy przebojów Trójki z Sydney. Ono tam było od 19 do 22, to było w Polsce od 9 do 12, bo to była wtedy taka różnica czasu. No i to jest niesamowite, że mogłem z końca świata poprowadzić listę. Przyszło sporo Polaków, którzy którzy chcieli zobaczyć, jak to wygląda tam na miejscu. Także to, ta Australia gdzieś no, weszła mi już w krew.
No właśnie. I tak jak zawsze mówisz, bardzo lubisz spacerować po miastach australijskich, po których fajnie się je zgubić. Bo tak naprawdę one są bardzo przyjazne, prawda? Do spacerów, do mierzenia tych kroków, jak zawsze zresztą sam wspominasz. Ale właśnie jakbyś mógł...
Dzisiaj miał 16,5 tysiąca.
Brawo.
Thanks.
Tak. Więc właśnie jakbyś tak mógł przytoczyć taką sytuację właśnie z tych dyskotek, o których wspominałeś, bo nie wspominałeś tutaj o tej dyskotece, która chciała cię jakby zawładnąć, jakby ciebie zatrudnić na stałe. W ogóle nie chcieli cię wypuszczać tutaj z tej Australii, no powiedz co.
Po pierwsze, ja nigdy nie byłem prawdziwym DJ-em takim. Znaczy na studiach, żeby dorobić sobie tam 20 zł, to prowadziłem te dyskoteki, ale to było z taśm granie i właściwie bardziej mnie to męczyło niż bawiło. Więc nie byłem takim prawdziwym DJ-em, który gra na dyskoteki. To Marek Środzki jest takim prawdziwym DJ-em i mylą nas, chociaż staram się, żeby już nie było podstaw, ale właśnie mówię, wczoraj na spotkaniu, wczoraj byłem w Białymstoku, mam taką trasę koncertową.
I
wczoraj mówiłem, że wracaliśmy z sierotą, bo mówimy na niego sierota, z sierotą wracaliśmy z Barcelony 3 tygodnie temu. No i ja siedziałem tu, on siedział tu naprzeciwko, tu przejście. I facet taki, który siedział ze 3 rzędy przed nami, cały czas się tak zglądał i tak... No, będzie jakaś akcja. Akcja zaczęła się dopiero, jak wylądowaliśmy w Warszawie. On podszedł do nas dwóch i mówi: przepraszam, czy panowie Gaszyński i Kaczkowski? On mówi: nie zgadł pan. A on mówi: ale bardzo podobni. I to jeszcze, jak już to opowiedziałem, to opowiem jeszcze najśmieszniejszą przygodę, jaką zostałem pomylony z sierotą. To było w Londynie, bo jechaliśmy na koncert Madonny. Piccadilly Circus, obok jest Tower Records, był, także nie ma tego sklepu. Kupiliśmy płyty, sierota te co lubi, ja te co lubię i wyszliśmy, szliśmy właśnie na Piccadilly Circus, głośno rozmawiając o tych płytach i idzie naprzeciwko, idzie jakiś facet i tak się przygląda i na mnie się przygląda i mówi: pan Sierocki. Ja mówię: nie, to jest Sierocki, nie nabierze mnie pan.
To był Marek Niedźwiecki, który odwiedził UG w ostatni wtorek. Tak dobrze jeszcze nie powiedziałyśmy o majówce. O tym, co robić w trakcie majówki. Bo na przykład takie Grodzisko w Sopocie ma super propozycję. Słuchaj, napoleońskie wojska.
Cóż to takiego?
29 kwietnia, czyli w niedzielę, od 12 do 16.30 na Grodzisko w Sopocie zajedzie napoleońskie wojsko. O 12 masz pokaz musztry żołnierzy piechoty epoki napoleońskiej. Zwroty, marsz zwyczajny, marsz podwójny, obroty, musztra z bronią, ładowanie na komendy karabinów skałkowych.
To brzmi bardzo, bardzo fajnie.
No nie?
Doskonały moment, żeby wziąć aparat i pójść tam robić zdjęcia.
Tak, chyba że wolałabyś na przykład o 13 wpaść na taki pokaz wyposażenia tornistra żołnierza epoki napoleońskiej. I tam można się dowiedzieć, do czego służył jeden zapasowy but w takim tornistrze. Albo po co żołnierzowi wosk, łój i spalone kości.
Zabijali kogoś, żeby je zdobyć?
Bo prawdopodobnie swoich wrogów.
O no, to faktycznie.
No nie?
Wyobraźnia podsyła mi bardzo makabryczne sceny w tym momencie.
To zaraz będzie tylko lepiej albo gorzej. Bo o 13.30 masz prezentację typowej racji żywnościowej szeregowego żołnierza i stołu oficerskiego. Czyli... opowieść o kuchni wojskowej epoki.
Czyli coś, co jest obecnie bardzo modne, bo nie wiem, czy zauważyłaś, ale szczególnie na YouTubie jest bardzo dużo filmików, które polegają na otwieraniu różnorakich racji żywnościowych. Także jeżeli jesteście...
Nie, ja nie miałam pojęcia, nie? Że jest taka moda.
Jest obecnie, sporo tego się
otwiera.
A wiesz,
że jest teraz taka moda, żeby na przykład jeść ogórki kiszone i mlaskać do mikrofonu?
O, też nie wiedziałam. Obydwie się tego uczymy.
Na tym YouTubie wszystko jest. Ale słuchaj, czego można się dowiedzieć? Czym był komiśniak i kto delektował się kociną?
O, rozumiem. Słyszałam o jedzeniu psów, ale o jedzeniu kotów.
Widzisz? A żołnierze napoleońscy? Chętnie.
No, może nie mieli po prostu co jeść.
Może, po prostu jakiegoś...
Szukajmy wymówek, tak? To nie byli znaleźli ludzie.
Rudzielca, burka. O 14 macie pokaz wyposażenia medycznego napoleońskiego chirurga tylko dla widzów o mocnych nerwach. Usuwanie kuli, amputacja, trepanacja i... Nie wiem dlaczego, ale lewatywa. A o 15 pokaz mundurów armii epoki napoleońskiej. I co my tu mamy? Czym różniło się na przykład umundurowanie poszczególnych jednostek i dlaczego homar pływał na statkach, a kartofle jedzono w mundurkach? Takie dziwne pytanie zadali, ale na pewno odpowiedzą. Potem o 15.30 nadchodzą kobiety, napoleońskie elegantki, pokaz mody damskiej epoki, jak ubierała się dama, jak ubierała się markietanka, a jak prosta mieszkanka gdańska. Potem o 16 masz pokaz sposobów walki i o 16.30 wszyscy stają do fotografii z żołnierzami.
Doskonała pamiątka.
Więc taka impreza, słuchajcie, w Grodzisku w Sopocie w tę niedzielę. Kto lubi takie militarne sprawy, tego zapraszam, bo wydaje się bardzo ciekawe.
Ale jeszcze miałyśmy wspomnieć o jednym wydarzeniu, o pewnym festiwalu filmów.
Ostatnim wydarzeniem, na które zapraszamy was w tym miszmaszu, jest propozycja od kina Żak, a jest to już 9. edycja LGBT Film Festival, czyli festiwalu filmowego poświęconego filmom, które opowiadają o różnorakich mniejszościach seksualnych. Więc kino Żak zaprasza od 27, czyli od jutra, od piątku. I ten festiwal potrwa aż do 3, więc no, zahacza o całą majówkę tak naprawdę.
No, tylko trzeba wziąć poprawkę na to, że jeżeli macie dzieci albo młodsze rodzeństwo, to
was zawsze o tych dzieciorach.
Tak, ale na te filmy was nie wpuszczą, ponieważ filmy są tylko dla dorosłych.
No widzisz, to takie trochę szukanie sensacji tutaj z twojej strony.
Serio?
No tak.
Nie, chciałam powiedzieć, że tylko dla dorosłych.
No ale kto nas słucha? Dzieci?
Nie wiem. Możliwe, może mają jakieś maluchy.
To co, zajawka od Żaka. Po raz 9 zapraszamy w podróż dookoła filmowego świata. Przybliżymy najciekawsze produkcje kinematograficzne, tak fabularne, jak i dokumentalne, które rzadko goszcząc w mainstreamowych salach kinowych pokazują nam rzeczywistość, której jesteśmy nieodłączną częścią. Wybrałaś sobie już jakiś film z całego festiwalu? Festiwal trwa 7 dni. I codziennie będzie puszczany jeden film albo pokaz krótkometrażówek, więc macie wybór spośród 7 pozycji. Ola, co ci wpadło w oko?
Ja myślę, że jutro wybiorę się na Kto uratuje róże, czyli francuski film.
Film otwarcia.
Tak, film otwarcia o godzinie 18.
Ulala.
Jest to film przedstawiający nietypową relację pomiędzy dwoma mężczyznami w podeszłym wieku. I film opowiada o Giulio, czyli starszym, eleganckim panu, który porzucił karierę prawniczą, by zarabiać na życie grając w pokera.
Oho.
Swój wolny czas poświęca przyjacielowi Claudio. Kiedy jego przyjaciel zapada na ciężką chorobę, Giulio przestaje grać w pokera, co szybko odbija się na finansach w ich domu. Musi zwolnić ogrodnika, później kucharza, by w końcu sprzedać część mebli. I to, co mnie tutaj interesuje, to szczerze mówiąc ten wątek pokera, bo zwykle, jeżeli ktoś gra w pokera, to nam się kojarzy z takim przegranym, który jest uzależniony od hazardu, a tutaj właśnie mamy w opisie coś na odwrót.
A co z tymi filmami, które, wiesz, ukazują jakieś niesamowite przekręty, jakieś grupy ludzi, wiesz, którzy zbierają się do kupy, żeby...
Ale raczej uzależnienie od hazardu nie jest postrzegane jako coś dobrego, a no tutaj mamy człowieka, który właśnie traci, gdy przestaje.
Bo on nie jest uzależniony.
Możliwe.
On się tym po prostu zajmuje.
Ale w sumie w dalszej części opisu mamy informację, że blefuje, więc praktycznie masz rację, że gra tak, by chory Claudio nie domyślił się, że coś jest nie tak.
No i dobrze, więc Kto uratuje róże? To film otwarcie 27 kwietnia o 18.
I co ciekawe, jest to sentymentalna komedia, także nie macie tutaj się co spodziewać, jakiegoś wielkiego, czegoś bardzo dramatycznego, tylko właśnie czegoś w bardzo przyjemnym tonie.
Ja się boję, że jeden z nich umrze, bo to tak wygląda, jakby
no, niestety.
Do końca miał blefować.
Zobaczymy.
Do samego końca. Ach, ale siadł nastrój. Ja niestety nie mam żadnej lepszej propozycji, w sensie nic wesołego tam nie będą grali. Ja się wybieram po prostu na jakieś krótkometrażówki, więc wam też polecam 1, 2, 3 maja grają krótkometrażówki i można się wybrać i po prostu całe spektrum tych filmów, które zostały w ciągu ostatnich lat obejrzeć za jednym razem. Więc to jest 9. LGBT Film Festival w Żaku od 27 do 3 maja. My się z wami będziemy powoli żegnać. Jeszcze wam puścimy jakiegoś fajnego queerowego artysty na koniec.
W takim razie zapraszamy was za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu miszmaszu kulturalnego nie będzie.
Bo wszyscy jesteśmy na wakacjach.
Dokładnie. Będziemy się i odpoczywać, i zwiedzać ciekawe kulturalne propozycje, jakie ma dom.
Będziemy jadły kocinę.
Dokładnie. Chociaż może lepiej nie.
Ja mam jakieś koty pod ręką, to zawsze mogę je schrupać.
A nie lepiej głaskać?
No zastanowię się jeszcze nad tym. Zdam wam relację za 2 tygodnie. Dobrze, kończymy dzisiejszą edycję. Ja się nazywam Alicja Pek.
Aleksandra Brzezińska.
Do usłyszenia w kolejnym miszmaszu kulturalnym. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. A simple thing, where have you gone? I'm getting old, and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired, and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know. Hello Las Vegas, I'm Alan Cumming and I'm here to sing you some sappy songs, some old songs, some new songs, with everyone I relate to in an emotional way. And I hope you will too. But be warned, have a hanky at the ready, okay? A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know. Somewhere only we know. Somewhere only we know.
Miszmasz kulturalny.